kościelnego na nasze.
Jest 12.30, a to oznacza, że niezmiennie o tej porze, ale też niezmiernie witają Państwa Ilona Krawczyk-Krajczyńska
i ksiądz Marcin Sadowski.
Proszę Państwa, przyglądamy się kolejnym etapom mszy świętej, ale my jesteśmy już prawie na końcówce, dlatego zachęcamy, żeby słuchać nas jeszcze uważniej i jeszcze wnikliwiej. Omawiamy trzecią część liturgii eucharystycznej, to są obrzędy komunii i w poprzednim naszym spotkaniu przekazaliśmy sobie znak pokoju. Rozmawialiśmy trochę o tym, jak to wspólnoty sobie zwyczajowo przekazują ten znak pokoju, a teraz chciałabym, żebyśmy spojrzeli na kapłana. My czekamy już tak jakby, aż rozpocznie się Baranku Boży, ale w tym czasie kapłan wykonuje ważny gest, bo on przełamuje hostię.
Tak, to ten gest łamania chleba dokonywany jest właśnie podczas śpiewu Baranku Boży. Także w momencie, kiedy zakończy się przekazywanie znaku pokoju, tu może taka drobna uwaga, że ten znak pokoju ma swoje miejsce w liturgii i nie należy rozpoczynać Baranku Boży, zanim nie skończy się przekazywanie znaku pokoju.
Kiedy Czyli zakończy się chwila ciszy.
Tak, dokładnie. Na przekazanie znaku pokoju potrzeba, nie wiem, 10, może 15 sekund ciszy, spokoju, żeby można było zwrócić się do osób, które stoją obok nas. Natomiast kiedy to się zakończy, rozpoczyna się śpiew Baranku Boży i w tym samym momencie kapłan rozpoczyna przygotowanie hostii do ukazania jej za chwilę przed Komunią Świętą.
Ale dlaczego on nam ukaże ją przełamaną?
Dlatego, że Pan Jezus w czasie ostatniej wieczerzy nakazał łamać chleb i go rozdzielać, mówiąc, że to jest jego ciało. I ten gest, wprawdzie przesunięty trochę w czasie, bo nie w czasie konsekracji, ale przed Komunią Świętą zostaje wykonany. Chleb zostaje przełamany, jakby podzielony i będzie rozdzielany za chwilę w czasie Komunii Świętej wiernym. Natomiast warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden szczegół, który często jest niedostrzegany przez wiernych, bo to jest może drobiazg, ale bardzo symboliczny. Kiedy kapłan przełamuje tę hostię, odłamuje jeszcze jej cząstkę. I tę odłamaną, niewielką cząstkę hostii wpuszcza do kielicha. I to jest moment połączenia ciała i krwi. Mówiliśmy kilka tygodni temu, że po konsekracji na ołtarzu ciało i krew są rozdzielone. Ciało Pańskie na patenie, krew Pańska w kielichu i że jest to żydowski symbol śmierci, że jesteśmy świadkami śmierci Chrystusa. W tym momencie ciało i krew zostają połączone i to jest też pewien symbol, który można odczytać jako właśnie znak zmartwychwstania, że Chrystus zmartwychwstaje i za chwilę, kiedy będziemy przyjmować Komunię Świętą, przychodzi do nas jak do uczniów po zmartwychwstaniu. Jakby pokazuje nam swoje ciało i daje nam wręcz swoje ciało, cząstkę ciała właśnie zmartwychwstałego, żyjącego na wieki.
Ciekawe, czy nawet najbardziej uważni obserwatorzy są w stanie zauważyć ten moment. Ale ja chciałam jeszcze księdza zapytać, bo nasz celebrant w tym momencie też, on wypowiada jakąś modlitwę, ale taką, której my nie słyszymy, prawda?
Owszem, bo to są znów modlitwy prywatne celebransa. Mhm. I
znowu się tutaj pojawia ta prywatna modlitwa.
Tak, tak, znowu są prośbą o oczyszczenie, o umocnienie w wierze. I to są modlitwy właśnie prywatne księdza, dlatego nie są wypowiadane na głos.
I my w tym czasie śpiewamy, Kościół śpiewa Baranku Boży. Dwa razy zmiłuj się nad nami, za trzecim razem pada obdarz nas pokojem. I tu trzeba się skupić, żeby wiedzieć, w którym momencie
żeby się
jest.
Nie pomylić.
Żeby się nie pomylić.
Tak, no czasami się zdarza jakaś pomyłka. Zresztą to taką powszechną praktyką jest właśnie wykonywanie tego śpiewu w ten sposób, że jest dwa razy zakończenie zmiłuj się nad nami, a za trzecim razem obdarz nas pokojem, choć może być inaczej. W momencie, kiedy łamanie chleba trwałoby dłużej, na przykład przy dużej liczbie koncelebransów, te hostie są przełamywane wówczas i to może zająć po prostu nieco więcej czasu niż te dwa razy zaśpiewanie Baranku Boży z końcówką zmiłuj się nad nami. Można to powtórzyć więcej razy. I nie ma tutaj określonej jakiejś granicy, że to może być 3 czy 5. Tyle, ile trwa łamanie chleba. Za ostatnim razem należy po prostu dodać obdarz nas pokojem.
Czyli to łamanie chleba jest tutaj najistotniejsze i po prostu do niego musimy się dostosować. kończy się Baranku Boży i my automatycznie klękamy. Słychać dźwięk dzwonków, ale w tym momencie kapłan też przyklęka, ale tylko na chwilę.
Tak, i to jest znów gest kapłana, który oddaje cześć Chrystusowi, podobnie zresztą jak wszyscy zebrani w kościele, ale wstaje po to, żeby ukazać ciało i krew Chrystusa. Tak, i mówi to Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. I odpowiedź znamy, bo to jest cytat z Ewangelii. Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach, dosłownie pada w Ewangelii. Ale powiedz tylko słowo, a mój syn odzyska zdrowie, bo to jest fragment ze sceny, kiedy Jezus zapowiada uzdrowienie dziecka jednemu z ojców. I mówi, nie jestem godzin, żebyś przyszedł do mnie. I my to parafrazujemy w liturgii i przypominamy sobie, że tak, no nie jesteśmy godni, żeby Jezus do nas przyszedł. Ale On swoją mocą ma możliwość nas zrobić, oczyścić i przygotować, żebyśmy godnie Go przyjęli.
No właśnie, i to jest taka bardzo też osobista modlitwa, którą wypowiadamy, patrząc na tego Chrystusa, którego kapłan nam pokazuje. Ale chciałam zapytać, czy ja w tym momencie, jako kobieta, czy ja nie jestem godzien, czy ja nie jestem godna? Jak my powinniśmy to mówić? Bo widzę, że to jest duża rozbieżność, jeśli chodzi o te końcówki.
Nie wiem, jakie dyskusje toczyły się, kiedy dokonywano tłumaczenia mszału z języka łacińskiego na język polski. Idąc tym torem myślenia, ja powinienem mówić, nie jestem godny. Mhm. W zasadzie, a nie godzien. Jestem godny. Kobieta, nie jestem godna. Pewnie dyskutowano, jak to zrobić ze względu na specyfikę języka polskiego, który odmienia przymiotniki. I trzeba by było zmienić końcówkę w zależności od rodzaju. I pewnie wypracowano takie salomonowe rozwiązanie,
które tak ani nie godny, nie, i tak nie wszystkim pasuje, tak?
Tak, ani godny, ani godna, tylko godzien.
Czyli jako człowiek.
Niektórzy
jako
dopowiadają tak, Boże. Właśnie, jako człowiek.
Jako człowiek.
Tak, tak. Taka odpowiedź zawarta jest w tekstach mszału.
Co się dzieje na ołtarzu, bo to też jest teraz ważne. My już ustawiamy się w procesji na przykład, żeby już iść przyjąć to ciało pańskie. Natomiast kapłan jeszcze wykonuje kilka gestów.
No, po prostu przyjmuje komunię świętą. Tutaj już nie
jako
ma jakichś dodatkowych symbolicznych gestów. Po prostu przyjmuje ciało pańskie, krew pańską i idzie, żeby udzielać komunię świętą zebranym wiernym.
To jaka powinna być nasza postawa podczas przyjęcia tej komunii?
O, tutaj mamy całą paletę możliwości.
No tak, nawet szeroko dyskutowaną czasami.
Niestety, to muszę powiedzieć, że niestety, ponieważ czasami rzeczywiście zdarzają się ludzie, którzy upierają się, że Komunię Świętą godnie można przyjąć tylko na kolanach i tylko do ust. W zasadzie przed chwilą powiedzieliśmy, że nie jesteśmy godni. To czy na kolanach, czy na stojąco, czy do ust, czy na rękę, to naprawdę nie ma większego znaczenia. I tak nie jesteśmy godni. Natomiast dużo ważniejsze od postawy, i to trzeba podkreślić, jest przyjmowanie Komunii Świętej w stanie łaski uświęcającej. I to jest podstawowy warunek możliwości przyjęcia Komunii Świętej. Natomiast Kościół daje nam możliwość wyboru, w jakiej postawie, w jakiej formie chcemy przyjąć Komunię Świętą. I można to zrobić zarówno na kolanach, jak i na stojąco. I tu możemy wybrać, tak, czy podejdziemy po prostu w procesji stojąc, czy przyklękniemy. I możemy przyjąć Komunię Świętą do ust i możemy przyjąć Komunię Świętą na rękę. I tu też mamy prawo wyboru. Także i ksiądz nie powinien nam odmawiać Komunii Świętej, kiedy przyjmiemy inną postawę. I nikt nie powinien nas do tego zmuszać, że koniecznie na kolanach i koniecznie do ust. Nie, to jest kwestia wyboru. Byle w łasce uświęcającej.
Czyli rozumiem, że nie powinniśmy tak bardzo skupiać się na tej formie, tylko raczej na tym pragnieniu, które mamy w sercu, bo to ono jest najważniejsze.
No, dokładnie, dokładnie. To stoi na pierwszym miejscu.
I też w różnych parafiach mam wrażenie, że są różne zwyczaje. Parafie, które z dawien dawna podkreślają ten moment Komunii Świętej i ja tutaj na przykład mogę przytoczyć parafię Królewo, parafia świętego Zygmunta w Królewie, rodzinna parafia moich dziadków i ja pamiętam, że od dziecka, kiedy tam przyjeżdżałam, to jest taki piękny moment, kiedy w momencie, kiedy ustawiają się ludzie, którzy chcą przystąpić do do Komunii Świętej, to zamykane są przed ołtarzem takie barierki i jeszcze wyrzucany taki obrus specjalny, gdzie tak jakby to podkreśla nam, że tutaj jest tak jakby ten stół, gdzie my przychodzimy na tę ucztę i to pięknie jest tak pokazane właśnie w taki sposób. Każdy klęka przy tej barierce, to daje nam miastkę takiej uczty, duchowej uczty po prostu.
To jest możliwe tylko w starych kościołach, gdzie te tak zwane balaski przed soborem ustawione pozostały do dzisiaj. W nowszym kościele nie znajdziemy takich elementów, dlatego że balaski w pewnym sensie były rozdzieleniem przestrzeni świętej od świeckiej, czyli prezbiterium od części przeznaczonej dla wiernych. Dzisiaj nie ma takiego podziału, że ksiądz jest świętszy od innych i stoi w prezbiterium, a inni mniej święci za barierkę. Nie, w nowych kościołach, proszę zwrócić uwagę, nie ma takich elementów odgraniczających prezbiterium od reszty kościoła, dlatego że w ten sposób jakby architektura kościoła podkreśla to, że jesteśmy jedną wspólnotą, która gromadzi się przy ołtarzu. Natomiast w starych kościołach, tam gdzie te balaski zostały wcześniej zbudowane, najczęściej pozostały i stąd czasami tak pielęgnowany zwyczaj przyjmowania Komunii Świętej.
Chociaż uważam, że jest on taki bardzo wymowny, że pomaga faktycznie to przeżywać i zwracać tutaj uwagę na to, że jest to nasza taka duchowa uczta i to spotkanie z Jezusem, że my się karmimy nim po prostu. I teraz następuje taki moment, ja bardzo go lubię z perspektywy mojej pracy w gościu niedzielnym. Kiedy fotografuję jakieś uroczystości w kościele, to mam wrażenie, że ten moment, kiedy jest trochę takie rozprężenie i zamieszanie, bo część osób jest jeszcze w tej procesji do przyjęcia Komunii Świętej, część już wróciła i modli się. I właśnie ten moment, kiedy ludzie się modlą, jest takim, powiedziałabym, no najbardziej fotogenicznym momentem. Ale dlaczego? Bo on jest chyba najbardziej autentyczny. Dlatego, że to jest pierwszy, mam wrażenie, pierwszy taki moment, kiedy możemy pomodlić się, kiedy możemy się skupić na tej rozmowie z Panem Bogiem. I to widać, że my jesteśmy skupieni, te twarze często są, one nie do końca, nie zawsze są radosne, ale widać, że wtedy nawiązuje się ta autentyczna więź. Jeden z bardziej wymownych i wzruszających momentów, kiedy właśnie jest ten czas na takie indywidualną rozmowę z tym Bogiem, którego właśnie przyjęliśmy do serca. Ksiądz pewnie tego nie widzi, bo ksiądz wtedy ma inne obowiązki, prawda?
No właśnie o tym myślę, że nie mam okazji temu się przyglądać, bo udzielam Komunii Świętej i na czymś innym muszę być skupiony.
Tak, a to jest naprawdę niezwykle wyjątkowy moment podczas całej mszy świętej, podczas całej Eucharystii. Jest naprawdę wyjątkowy i to widać potem na fotografiach. Ja oczywiście staram się nie przeszkadzać wtedy, ale bardzo mnie fascynują te twarze ludzi, w których widać autentyczne, czasami wzruszenie, no ale na pewno skupienie. Wtedy jest niesamowite skupienie i ten człowiek, ta twarz wygląda zupełnie inaczej. No ale właśnie, jak już tak skupimy się, pomodlimy się, to wtedy kapłan wraca do ołtarza. My jesteśmy w tym skupieniu, w tej modlitwie i następuje moment puryfikacji.
Tak, czyli oczyszczenia po prostu naczyń liturgicznych. Obmycia, tak, pateny, kielicha. To czynność, którą po prostu trzeba wykonać tak, żeby nie zostały resztki ciała pańskiego czy krwi pańskiej na naczyniach liturgicznych.
A to jest proste?
Da się tego nauczyć.
Przy tabernakulum też często stoi takie naczynie do puryfikacji, ale tutaj chodzi o palce, prawda?
Tak. To naczynie nazywa się vasculum. Jest wypełnione po prostu wodą, gdzie można umyć palce po udzielaniu Komunii Świętej.
Też, żeby żaden okruszek nie został, tak?
Tak, dokładnie. To jest szacunku dla ciała pańskiego.
I teraz jest moment, kiedy jeszcze powinniśmy trwać w takim dziękczynieniu, uwielbieniu, tak?
Te skupione twarze do tego jakby sugerują to, tak i prowadzą, że przyjęcie Komunii Świętej jest takim momentem, który w nas wyzwala jakąś głęboką więź z Panem Bogiem, wyzwala też poczucie wdzięczności, że no, uświadamiamy sobie, coś wielkiego się właśnie wydarzyło. Tak, przyjęliśmy ciało Pańskie. W związku z tym to powinno prowadzić do dziękczynienia po Komunii Świętej, takiej chwili uwielbienia Pana Boga.
Cisza czy pieśń?
Jedno albo drugie, tak, albo i jedno i drugie. Tutaj ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego dopuszcza zarówno wykonanie pieśni o takim charakterze uwielbieniowym, albo psalmu, albo zachowanie milczenia. Za chwilę milczenia powinna być zachowana, czasem ona może być dłuższa, tak, jeśli nie wykonuje się śpiewu na uwielbienie. Natomiast nawet jeśli się śpiewa pieśń, to tutaj powinna być zachowana chwila milczenia. Chociażby takie minimum to jest po wezwaniu módlmy się i przed odmówieniem pozostałej części modlitwy po komunii.
Bo ta modlitwa po komunii kończy nam już obrzędy, tak?
Kończy obrzędy komunii i kończy liturgię eucharystyczną. To jest, można powiedzieć, takie podsumowanie komunii świętej. Tak trzeba w cudzysłów oczywiście wziąć to słowo podsumowanie, ale ma trochę taki charakter właśnie zebrania myśli po przyjęciu komunii świętej. Myśli nawiązujących też do tematu dnia, bo ta modlitwa należy do tak zwanego formularza mszalnego, czyli zmienia się w zależności od tematu mszy świętej.
Czyli teraz została nam ostatnia, część ostatniej etapu mszy świętej, czyli obrzędy zakończenia.
Tak, tak. I to już jest część bardzo krótka. Mhm. Przynajmniej powinna być. Jeśli mamy dzień powszedni, to jest to tylko błogosławieństwo na koniec mszy świętej. I tutaj ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego na tym punkcie kończy mszę świętą. W niedzielę najczęściej będą to jeszcze jakieś ogłoszenia dotyczące danej wspólnoty parafialnej. Ciekawostka na koniec. Ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego nie mówi nic o śpiewie na zakończenie mszy świętej.
Naprawdę?
Tak. Błogosławieństwo jest ostatnim elementem, który jest opisany w ogólnym wprowadzeniu. Dlatego też ta pieśń, którą wykonujemy na koniec, może mieć luźniejszy charakter, nie musi być tak bezpośrednio związana z liturgią.
No tak, bo ona jest już po znaku krzyża, prawda?
Tak, tak. Już jest po błogosławieństwie, czyli po zakończeniu liturgii.
No, księże Marcinie, ale przemilczał ksiądz jedną bardzo ważną kwestię, ogłoszenia parafialne.
Nie przemilczałem, wspomniałem, że jest na jej miejsce.
Przepraszam, ja myślałam, że więcej poświęcimy tej części, więcej miejsca.
Znaczy, wolałbym poświęcić jej tyle miejsca, jaką ma rangę w liturgii, to znaczy niewielką. To są po prostu ogłoszenia najważniejszych spraw, które warto wiernym przypomnieć, natomiast nie jest to jakaś istotna część liturgii, także nie rozwodźmy się nad tym.
Jak najbardziej, ale wspólnotę myślę, że interesująca i scalająca. I na niej jest miejsce przed błogosławieństwem, prawda?
Tak, tak. Po modlitwie, po komunii, przed błogosławieństwem.
Czy jakieś gesty tutaj jeszcze się pojawiają? Na pewno na koniec jeszcze celebrans całuje ołtarz.
Owszem, tak jak główny na celebrans. Tak, przed odejściem i przyklęka przed tabernakulum, czego nie robił wcześniej w czasie mszy świętej. Tak? To też ogólne wprowadzenie podkreśla to, że przed tabernakulum należy przyklęknąć przed rozpoczęciem mszy i po jej zakończeniu, a potem w centrum stoi ołtarz.
No dobrze, to proszę Państwa, szczęśliwie dobrnęliśmy do końca mszy świętej. Trochę nam to zajęło, ale mam nadzieję, że Państwu się to podobało. I ostatnie słowo naszego odcinka, ostatnie słowo dotyczące mszy świętej to będzie?
Może modlitwa po komunii, która jest takim podsumowaniem myśli, które towarzyszyły nam w czasie przyjmowania komunii świętej i podsumowaniem w pewnym sensie całej liturgii.
I z tym podsumowaniem, z tą modlitwą po komunii zostawiamy Państwa do następnego spotkania i to następne spotkanie też będzie takim naszym podsumowaniem. Po prostu porozmawiamy sobie jeszcze o mszy świętej, uporządkujemy pewne sprawy. No i co? Jak zwykle życzymy Państwu dobrego tygodnia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z kościelnego na nasze.